Wracamy do naszej rozmowy. Aneta i Sławek Seroczyńscy, profesor Alicja Kalu z Uniwersytetu Opolskiego, Teresa Mamot i Magda i Mirek Kopyto. Dzisiaj w studiu Radia Doksa rozmawiamy o tym, jak to jest tak długo i wiele lat czekać na dziecko. Mówiliśmy sporo w tym programie o takich karygodnych wręcz tekstach lekarzy, zachowaniach lekarzy, którzy na miarę jakby swojej wiedzy i swojej możliwości odbierają nadzieję, definitywnie stwierdzają, żadnej ciąży nie będzie, żadnego dziecka nie będzie, albo w ogóle niech pani rezygnuje, albo jeszcze to przypomnijmy, co tutaj padało, zawsze można spróbować z kimś innym. Takie sprawy niestety się pojawiały. Wiemy już, czego nie chcecie, co nie służy, co się absolutnie nie powinno wydarzyć, natomiast teraz chciałabym porozmawiać o tych sytuacjach, które jednak były wspierające, które dawały nadzieję, no bo w waszym przypadku całe to leczenie, cały ten proces zakończył się jednak sukcesem.
To może ja zacznę. To znaczy, ja tak mówiłam tu, że też się z Panem Bogiem kłóciłam, że tak nie do końca mi to pasowało, ale jakoś tak zawsze miałam taką nadzieję. No to było takie troszeczkę marzenie niespełnione, że tak sobie pomyślałam, jakbym się tak mogła spotkać z papieżem, jakbym powiedziała, to na pewno by było wszystko dobrze. Może to jest naiwne trochę. Wtedy papież już był w bardzo podeszłym wieku, no i jak zmarł, to sobie pomyślałam, no teraz no na pewno się już z nim nie spotkam, ale sobie pomyślałam, jesteś teraz w niebie, to mógłbyś teraz zadziałać. I po jakimś miesiącu byłam przeziębiona, poszłam do naszej pani doktor pierwszego kontaktu i ona tak bardzo delikatnie, ponieważ zna nas obydwóch, no zapytała, czy coś robimy w tym kierunku, czy tak, tylko że to nie było wścibskie, tylko chodziło o pomoc. I porozmawiałyśmy, ona mówi, że ona zna dobrego lekarza, że ona mi da do niego kontakt. No i rzeczywiście zgłosiłam się do tego pana doktora, zbadał mnie od razu, dokładnie wiedział, co jest, no od razu i po prostu byłam w szpitalu, zrobiono mi zabieg i po tym już było wszystko dobrze.
Czyli także, po prawie 9 latach usłyszałaś wreszcie diagnozę, która się okazała.
Tak, dopiero trafiłam wtedy na kompetentnego lekarza, bo to myśmy wiedzieli, że to nie jest jakiś problem długotrwałego leczenia, to po prostu no jeden prosty zabieg.
Ale czy szukaliście informacji dobrze na temat, no to znaczy chyba nie szukaliście, tak, na temat, robiliście jakiś wywiad, jeśli idzie o lekarzy, bo
znaczy ja mówię, ja się bardzo zdrażałam i się bardzo zamykałam i to nie tak, że na miesiąc czy dwa, tylko to na 2-3 lata miałam taki bardzo silny opór, no natomiast no szkoda, że tak późno trafiłam na tego.
Ktoś gdzieś musiał poprowadzić, tak, żebyście trafili.
Ale też tak jak tutaj już Magda mówiła, że Pan Bóg jednak wie, co robi i ma to wszystko poukładane, to tak sobie później pomyślałam, że tak naprawdę zaszłam w ciążę wtedy, kiedy jakoś było mi to też potrzebne w pracy zawodowej. Już tej pracy zawodowej, byłam troszeczkę już zmęczona pracą zawodową i wtedy
musiałeś mogłam się odpocząć po prostu.
Tak, tak.
I urlopik, proszę bardzo.
Dokładnie. I także tutaj to długie czekanie, takie buntowanie się, ale wszystko się skończyło no bardzo dobrze. I za 2 lata później był Adaś.
Jak były te wasze, te lepsze doświadczenia z lekarzami?
Znaczy myśmy wiele lat też właśnie chodzili od lekarza do lekarza i było naprawdę sporo tych lekarzy. Kiedy już daliśmy sobie już tak troszeczkę na luz i postanowiliśmy odpocząć od tych lekarzy, to jeszcze moja koleżanka, moja przyjaciółka Marzenka przyszła i mówi: słuchaj, no mam takiego naprawdę sprawdzonego, zaufanego lekarza, spróbuj ten ostatni raz. No ale bardzo długo z tym chodziłam, aż w końcu pojechałam do tego lekarza. No i okazało się tutaj też strzał w dziesiątkę, bo już na drugiej wizycie lekarz postawił konkretną diagnozę, powiedział, co mamy robić, jak to będzie wyglądało. No nie powiedział oczywiście, ile to będzie trwało, ale zawsze pozytywnie. Naprawdę no, trafiłam na wspaniałego lekarza, który cały czas był do mojej dyspozycji. w każdej chwili mogłam do niego zadzwonić z każdym problemem i tutaj też czasami byłam uciążliwa. Dlatego to była
jak
też...
jak to on cały czas mówił? Pani kopyto? Pani widzi cały czas szklankę w połowie pustą, a ja widzę cały czas w połowie pełną.
Dlatego no, był dla mnie wsparciem nie tylko w tej sferze takiej medycznej, ale też i psychicznej. Dziecko pojawiło się dopiero po 3 latach leczenia, także i po drodze też mieliśmy dużo różnych takich przykrych przypadków właśnie straty dziecka. No ale cieszę się, że tacy lekarze jeszcze są.
Czyli musi być obok ktoś, kto będzie wierzył jakby w powodzenie, czasami nawet wtedy, kiedy wam tej wiary brakowało, kiedy były takie momenty zwątpienia i tu się akurat...
No to na pewno, z tym, że to było też wszystko podparte profesjonalizmem i taką rzetelnością. Ten lekarz wiedział, co mówi i nie tylko mówił, że będzie dobrze, ale on wiedział i potrafił to wszystko tak poprowadzić i no i efekty są.
Czułaś się już bezpiecznie?
Tak.
Teresa, jak wyglądały twoje kontakty z lekarzami? Były takie wspierające, na którym
znaczy,
się trafi?
Ja nie szukałam pomocy lekarzy, powiem szczerze. Ja dla mnie w ogóle strata dziecka nie była niczym łatwym. Była czymś, co przeżyłam ogromnie i wtedy taka byłam trochę jak jeż na wszystkich lekarzy. No tutaj niektóre teksty lekarzy były mało delikatne w szpitalu i na pewno wtedy ja to z większymi emocjami odbierałam. Na przykład ja drugą ciążę poroniłam w 13 tygodniu. No i pan doktor po iluś tam USG zapytał mnie, czy pani jest pewna, że pani była w ciąży. No myślałam, że go zabiję w tym momencie. Omijałam go szerokim łukiem zawsze, jak widziałam na oddziale szpitalnym. Teraz taka dygresja. Z ostatnią córką, którą byłam w ciąży, z Tosią, wiedziałam, że będzie cesarka kolejna, bo dziecko ułożone pośladkowo. No i już wiedziałam, że na drugi dzień wysłałam na rekonesans moją siostrę, żeby wypytała swoje koleżanki, która, kto będzie robił. I ona przychodzi i mówi do mnie, mam dobrą i złą wiadomość. Dobra to jest taka, że będą dobrzy specjaliści. Zła to jest taka, i wymienia mi tu nazwisko lekarza, który właśnie wtedy mnie tak potraktował. No i musiałam się mocno uzbroić w cierpliwość, ale wiecie co, ja zobaczyłam go wtedy w zupełnie innym świetle. On wcale nie jest taki zły, jak ja go przez te 10 lat, 15, 16, 18 widziałam. On po prostu wykonywał swoją pracę.
Przyczyny fizyczne niepłodności to jest jakby jedna sprawa i to jest kwestia medycyny, kwestia lekarzy, lepszych, gorszych, mniej lub bardziej trafionych, którzy staną na naszej drodze. Można to wyleczyć, albo są sytuacje, kiedy nie można. Natomiast już rozmawiając o niepłodności, czy o długim oczekiwaniu na dziecko, bo bardziej może o tym, nie sposób pominąć czegoś takiego jak blokada psychiczna, czy jak takie psychiczne jakby tak wielkie napięcie i tak ogromną chęć, która wręcz uniemożliwia zajście w ciążę, czasami nawet jeśli tych przeszkód fizycznych nie ma. Bo tutaj troszeczkę nam się, przynajmniej Magda chyba ty powiedziałaś coś takiego, że w zasadzie odpuściliście, w zasadzie pogodziliście się, że może nie być po prostu już drugiego dziecka. Wydaje mi się, że to są też dosyć częste sytuacje, że po takim odpuszczeniu, po takim pogodzeniu się z tą sytuacją, wtedy udaje się w tę ciążę zajść.
Na pewno, niemniej jednak odsetek tych małżeństw, które właśnie z przyczyn psychologicznych, tak jak tutaj powiedziałaś, takiego zablokowania się, zachodzą w ciążę, jest jednak stosunkowo mały. Ale na pewno ważne jest to, że przygotowując się do roli rodzica, a w sposób szczególny tej, które, w sposób szczególny roli, która jest jakby tak odwlekana, prawda, nie, w sposób niezamierzony z powodu niepłodności. No rodzą się w nas emocje, rodzą się w nas emocje i to są najczęściej złe emocje. I ja tak myślę sobie, że no o sobie mówić nie będę, tak, no bo jakby robię to świadomie, natomiast czy wykonuję to świadomie i z przyjemnością tę pracę zarówno w akademicką, jak i taką właśnie praktyczną. Natomiast powiem tak, że niełatwo jest być lekarzem, bo właśnie ten lekarz, który no wykonuje swoją pracę, niejednokrotnie musi być psychologiem, który radzi sobie z różnymi stanami małżonków niepłodnych, tak? No,
taki zawód wybrał.
Te stany są różne. Tak jak tutaj państwo mówicie, raz jest tak, że jestem pełna agresji, no i kto jest najbliższą osobą? Ja pracując z położnymi i prowadząc wykłady właśnie z tej problematyki, mówię im zawsze, słuchajcie, wy będziecie tym pierwszym jakby ogniwem, na którym skupi się wszystko. Tak, skupi się wszystko. Jeśli się uda, to będą pozytywne emocje i wszyscy was będą dobrze wspominać, tak jak pani tutaj powiedziała, prawda? Natomiast jeżeli się nie udaje, a proszę zobaczyć, że to jest taka fluktuacja tych stanów, to się ciągnie czasami przez 7, 8, 10, nawet 12 lat. I no kto jest pierwszy? No ten lekarz, prawda? Bo on mnie może mógł inaczej potraktować, bo on, no bo on mi tutaj profesjonalnie nie pomógł, prawda? Diagnoza w niepłodności jest bardzo trudna i to wiemy wszyscy, prawda, że tak trudno jest jakby jednoznacznie tę diagnozę postawić. Postawienie diagnozy uspokaja, zwalnia, daje ulgę, my wiemy, na czym stoimy, aha, natomiast niestety, ale niepłodność jest taką chorobą, która niejednokrotnie lekarzom nie pozwala na taką jednoznaczną diagnozę. U pani jest to czy tamto. Niejednokrotnie jest to eksperymentowanie. No i właśnie, organizm kobiety, mężczyzny, no też nie stoi w miejscu, on się rozwija, prawda? To, że akurat się to tak stało, a nie inaczej, to też mogło być spowodowane tym, że zmiany fizjologiczne zaszły na przykład tak daleko, że tamte się uspokoiła, a tutaj akurat udało się zdiagnozować coś, czego może wcześniej w ogóle nie było, prawda?
A to o czym pani mówi, to lekarze powinni wiedzieć, tak?
I wiedzą, oni to wiedzą.
Dlatego tym bardziej diagnozy gdzieś na początku tej drogi, pani już nigdy nie będzie miała dzieci, no są przynajmniej nie na miejscu.
Chyba, że jest bezpłodność. Jest na przykład całkowity brak plemników u mężczyzny, prawda? No to wtedy jest sprawa oczywista, bo tego typu sytuacje, myśmy o tym jeszcze nie mówili, ale są bardzo częste i bardzo łatwe do zdiagnozowania. Są plemniki albo bardzo mało żywotne, albo jest bardzo mała ilość i wtedy, niestety, ale rokowania są, że powiedzmy sobie, prawie żadne.
Tylko mówię, lekarze mają jakby cały ten wachlarz tych różnych możliwości i jeśli nie ma tej pewności, że sprawa jest jakby ewidentna, to też pytanie o to, czy można w ten sposób zabrać tą nadzieję praktycznie na początku tej drogi. Ale
myślę, że rzadko kiedy lekarze to robią, ponieważ nawet takie zaświadczenie, które czasami ośrodki adopcyjne wymagają, zaświadczenie o niemożności posiadania dziecka, to małżeństwa bezdzietne mają z tym problem, żeby takie zaświadczenie uzyskać, prawda?
Że tutaj zarówno Aneta, jak i Magda dosyć szybko usłyszały, że nie będą miały dzieci w ogóle.
Nie było takiej
sytuacji? Nie.
Tak, ja usłyszałam, mając już jedno dziecko, już będąc po przynajmniej jednym poronieniu, lekarz lekką ręką powiedział, że pani już nigdy nie będzie mieć dzieci. No, pamiętam to bardzo dobrze, bardzo było to ciężkie przeżycie i ciężko było mi się pozbierać po tym. Tylko uważam, że nie miał podstawy do tego, żeby tak mówić.
Pewnie są różne sytuacje, nie ma niestety wśród nas lekarza, więc tutaj też jakby nie rozwijałabym tego wątku medycznego, ale jeszcze zatrzymałabym się przy tej sytuacji tych blokad psychicznych, bo często się zdarza, to w przypadku rodziców adopcyjnych, że po zaadoptowaniu dziecka po prostu mają
Nieczęsto. To jest bardzo mały procent osób, które adoptowały dziecko, potem się urodziło dziecko biologiczne. A z psychologicznego punktu widzenia, z moich badań bardzo szerokich, tak już z punktu widzenia rodzin adopcyjnych, ta sytuacja jest trudniejsza. Jest trudniejsza, kiedy rodzi się po adopcji, rodzi się dziecko biologiczne. Są tam nowe wyzwania i z moich badań, a są to bardzo pogłębione badania, wynika, że jednak te rodziny sobie trudniej radzą, tak?
Tutaj mamy Teresę, która może jakby odnieść się na bieżąco, bo tu masz taką sytuację.
Znaczy, ja
tak?
na pewno nie będę osobą, która może wypowiadać się za wszystkich.
Nie, za siebie.
Ja powiem za nas i ja jestem. My mamy. Nie mogę za dużo mówić na antenie. Mamy swoje dzieci kolejne po adopcji. I ja myślę, tak dzisiaj, zupełnie na chłodno, że gdybyśmy się nie zdecydowali na adopcję pierwszego dziecka, nie zdecydowalibyśmy się na nią nigdy. Nie dlatego, że coś się zmieniło w stosunku do Maćka, który jest adoptowany, czy do mojej wizji adopcji. Jest tak, jak ja chcieliśmy. Ja sobie w ogóle myślę, że nie wyobrażałam, że będzie inaczej. Ale wszystkie problemy związane z życiem, z tym, jak się układa nasza praca zawodowa, pójście do szkoły dzieci, zajęcia i tak dalej, po prostu w pewnym momencie nie dają nam czasu w ogóle pomyśleć o tym, że będzie kolejne dziecko. Bo tutaj powiem, jak nasi znajomi wspólnie, że w małżeństwie wszystkie dzieci są planowane, więc my mamy też wszystkie planowane, słuchajcie. Na pewno wszystkie są wyczekiwane, na pewno. Więc no... Kiedy zawierając związek małżeński, mówimy, że na dobre i na złe, i że przyjmiemy potomstwo, którym nas obdarzy, to myśmy to traktowali
serio.
Poważnie, tak serio. Dlatego też ogromne, myślę, moje zmaganie psychiczne z sytuacjami, kiedy to się nie udawało i nie było to tak, że miałam już dziecko i się nie udawało. Tylko nie miałam i nie wiedziałam, czy będę miała. I stąd krok do adopcji. I nasze dzieci wiedzą, że Maciek jest adoptowany. Sytuacja nie jest łatwa. Maciek jest dzieckiem z upośledzeniem umysłowym, lekkim. I nawet Jurek, który ma teraz 12 lat, on ma taką świadomość, myśmy kupili dom, taki duży dom, którym on kiedyś nam powiedział, no tak, dobra, no to ten dom, to ja tu może będę mieszkał, ale będę musiał zawsze się opiekować Maćkiem. On o tym wie. I dlatego ja tak do końca nie mogę się z tym zgodzić,
że jest trudniejsza sytuacja.
Że jest trudniejsza.
Dla was akurat okazała się, naturalnie to poszło.
No
po prostu.
Tak jakoś w ogóle nie braliśmy pod uwagę, że będzie inaczej. O.
Różnie pewnie bywa, różnie ludzie reagują. Słuchajcie, na koniec chciałam was zapytać o ten moment, kiedy już się okazało, że dziewczyny, że jesteście w ciąży. Wrócić do tego momentu, jak powiedziałyście panom o tym i w ogóle co wam towarzyszyło? Magda oczy zamknęła.
Bo to chyba ja Magdzie powiedziałam, że jest w ciąży. Test zawsze był po mojej stronie.
A taki test kupiony w aptece, czy jakieś fluidy, intuicje, jak to jest?
Nie będziemy w szczegółach opisać.
Aptece.
Natomiast no, na pewno radość, ale na pewno w naszym przypadku również i taka obawa przed tym, jak będzie, ponieważ każda z tych ciąż, czy początków ciąży była jednak zagrożona i ta ciąża Faustynki też była zagrożona, bo ja całą ciążę leżałam, także to towarzyszyła temu radość, wielkie szczęście, ale na pewno też obawa i...
Taki duży trud też.
Duży trud i znak zapytania, co będzie. No ale wiara w to, że będzie dobrze.
To Magda, Mirek?
Tak jak powiedziałem ja żonie, powiedziałem, że jest chyba w ciąży. radość, tak, tylko radość i też obawa z drugiej strony, bo rok wcześniej właśnie straciliśmy dziecko. Potem się okazało, że właśnie Magda musi leżeć praktycznie całą ciążę. Ale jakiś mimo wszystko trochę taki pokój dosyć był.
Uwierzyliście trochę, że szklanka może być do połowy pełna?
Tak, już im dalej, tym było lżej. Aż w końcu potem Faustynka nawet nie chciała wyjść na ten świat.
Tak, nie chciała.
Tak i dobrze było.
No, na pewno też radość, wielka radość i taka ulga, że nareszcie się udało. Takie też troszkę spełnienie, że nareszcie jestem taką normalną kobietą, że nareszcie będzie ta rodzina pełna. No i też pewne oczekiwanie, bo właśnie słysząc z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, gdzieś tam od koleżanki, nawet od Teresy, jakieś doświadczenia tego poronienia, to zawsze gdzieś tam ta obawa troszeczkę była. Ale myślę, że ta radość to chyba była taka najważniejsza, ponieważ to dziecko już było tak wyczekiwane, że tak naprawdę wszyscy żeśmy się bardzo cieszyli i
no i myślę, że tak zostało.
Tak zostało.
Tradycyjnie już na zakończenie programu dołączają do nas słuchacze. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kto z nami jest?
Krzysztof.
Witam pana serdecznie. Panie Krzysztofie, jak pana doświadczenia czy refleksje w tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy?
To znaczy, ja się chciałem taką małą refleksją podzielić, jeśli chodzi o dzieci adoptowane, tak, o których jeszcze 2 minuty temu była mowa. To znaczy tak, bo jeśli chodzi o ten temat, mam taką historię, która no, nie bezpośrednio mnie dotyczyła, a dokładnie moich sąsiadów z poprzedniego miejsca zamieszkania. I to jest taki jakby przykład na to, że Pan Bogu w życiu trzeba miejsca troszeczkę zostawić i tego zaufania. Oni nie mogą mieć dzieci i zaadoptowali córkę. Po paru latach, nie wiem dokładnie ilu, urodził im się syn z naturalnego, jakby, no naturalnie, tak? Po czym zmarł ojciec, a parę lat później mama. I w momencie, kiedy obydwoje rodziców zmarło, ta adoptowana córka była już, no, grubo po jakby osiągnięciu pełnoletności, a ten syn, który był naturalnie poczęty, miał 16 czy 16,5 roku. I to zrobiła wtedy ta adoptowana córka, adoptowała tego syna. Przygarnęła go pod swoje skrzydła, tak? A kiedy ten syn już wydoroślał, oboje założyli rodzinę, to znalazło się 6 rodzeństwa tej adoptowanej córki.
Oni obydwoje założyli rodzinę, tak?
Tak, obydwoje założyli rodzinę, już byli jakby oddzielnie mieszkali i tak dalej, tak? I później tej adoptowanej córce jeszcze znalazło się, że tak powiem, w świecie, w Polsce dokładnie 6 rodzeństwa, bo okazało się, że tam gdzieś, jak dostała się do domu dziecka, nie wiedziała o tym jako mała dziewczynka i tak dalej.
Historia niesamowita, panie Krzysztofie.
Niesamowita, naprawdę niesamowita i to jest prawdziwa, sprawdzona, że tak powiem,
od sąsiadów.
Dokładnie tak. Więc tutaj, no, ktoś by pomyślał, niemożliwe, w ogóle jakaś bajka, czy coś. Nie, naprawdę, to jest historia z życia.
Człowiek by tego nie wymyślił, nie? Choćby myślał długo i zawile. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za tą, no myślę, puentę naszego dzisiejszego programu. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Nam się dzisiaj tutaj troszeczkę temat jakby oczekiwania na dziecko czy niepłodności zahacza, o temat adopcji, aczkolwiek ja wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam na czerwiec. Dokładnej daty jeszcze nie znam, ale na pewno będziemy tym tematem zajmowali się osobno. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Doksa moimi Państwa gośćmi byli Magda i Mirek Kopyto. Dziękuję Wam serdecznie.
Dziękujemy.
Aneta i Sławek Syroczyńscy.
Dziękuję.
Teresa Momot, dziękuję. I profesor Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Nauk o Rodzinie. Proszę Państwa, przypomnę szybciutko, od jutra na stronie doksa.fm będzie można odsłuchać tej audycji, oczywiście w zakładce z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień, 6 maja od godziny 20, porozmawiamy sobie o przygotowaniu do małżeństwa. No i tutaj postawimy sobie takie pytanie, czy w ogóle można się przygotować? Jeśli tak, to na ile? No bo wiadomo, że teoria swoje, a życie swoje. Coś niecoś jednak warto wiedzieć, dlatego zapraszam za tydzień od 20. Dzisiaj już dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia. Dziękuję Wam.